W naszym programie teraz czas na pochylenie się nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli. Będzie to już piąta niedziela w ciągu roku. Chcemy prosić Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby nas umacniał, aby obdarowywał nas swoimi darami, tak abyśmy jak najgłębiej wnikali w treść, w Słowo, które jest Słowem samego Boga. Uczestnicząc w Eucharystii, kiedy proklamowane jest Słowo, słuchamy Słowa samego Boga. Z tą świadomością, że jest to Słowo Boga, chcemy również przystąpić do rozważania tego Słowa podczas dzisiejszej naszej audycji. Pomoże nam w tym ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. Serdecznie witamy księdza na antenie Radia Maryja.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam Ojca, wszystkich radiosłuchaczy.
I na wstępie prośmy Ducha Świętego, aby On nas prowadził przez ten czas dzisiejszej refleksji nad Słowem Bożym, które jest nam dedykowane podczas piątej niedzieli zwykłej, która już przed nami. Słuchajmy się w tekst pierwszego czytania. Jest to czytanie z księgi proroka Izajasza, 58 rozdział, wersety od 7 do 10. Światło dobrych uczynków. To mówi Pan: dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie. Chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzecze: oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Oto Słowo Boże.
Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza wprowadza nas w atmosferę Izraela, który po wielkich burzach dziejowych, po tragedii całkowitej destrukcji państwa i niewoli babilońskiej, wraca do ziemi obiecanej. Po wielu latach pełnych wątpliwości i trudnych doświadczeń spełnia się obietnica powrotu. Bóg jeszcze raz okazał się wierny swemu słowu. Powrót nie jest jednak łatwy. Nie spełnia się sen o złotej erze Izraela, który panować będzie nad innymi narodami, póki co na scenie politycznej dominuje Imperium Perskie. Fragment, który dzisiaj rozważamy, pochodzi z trzeciej części Księgi Izajasza, zwanej Księgą Triumfu, ukazującej przyszłość odnowionego Izraela, chwałę przyszłej Jerozolimy i eschatologiczne odnowienie całego świata. Dzisiejsza perykopa wpisana jest w kontekst kontrowersji zaistniałej między Bogiem a Izraelem. Izrael skarży się, że Bóg go nie wysłuchuje, że choć umartwia się i pości, Bóg tego zdaje się nie widzieć. Bóg jednak odpowiada swemu ludowi i daje mu jedną z najpiękniejszych lekcji, jaką znajdujemy na kartach Starego Testamentu, na temat postów czy umartwień. Jaki post wybiera Bóg? Co jest miłe Jemu? Czy miłe Mu jest zewnętrzne odmawianie sobie pokarmów, podczas gdy w żaden sposób nie wpływa to na relacje z innymi ludźmi? Cóż daje post, gdy w sercu człowieka jest gniew, nienawiść, pielęgnowana uraza? Czy chodzenie w worze pokutnym i posypywanie sobie głowy popiołem podczas niekończących się kłótni i wzajemnego znieważania się będzie radością dla Boga? Bóg przez Izajasza przemawia do swego ludu językiem, który jest mu bardzo dobrze znany, z jego trudnej i bolesnej historii. Można by mówić o języku wyzwolenia, o języku eksodusu, gdy Izrael sam doświadczył zniewolenia, upokorzenia, niewolniczej pracy ponad siły, eksterminacji ze strony okrutnego faraona. I gdy Izraelici wołali do Boga, On wyzwolił ich, uczynił ich wolnym, niezależnym narodem. Pobrzmiewa tu nie tylko język wyzwolonego z niewoli egipskiej narodu wybranego, ale również język powrotu z wygnania babilońskiego. Bóg okazał swą łaskę. Nie zapomniał o swym ludzie. Gdy byli głodni, karmił ich manną z nieba i przepiórkami. Bezdomnych wprowadził do ziemi płynącej mlekiem i miodem. Nagich przyodziewał i strzegł. Sami doświadczywszy miłosierdzia mają tym miłosierdziem żyć. Ich relacja z Bogiem ma być widoczna nie tyle w samym mówieniu czy rytualizmie, co w konkretnych czynach miłosierdzia wobec potrzebujących. Boży lud jest wezwany, by być znakiem obecności Boga, objawiać Jego miłość miłosierną, szczególnie wobec tych najmniejszych, poniżonych, pogardzanych przez wszystkich. Izajasz przywołuje metaforę światła. Boży lud ma być światłem jaśniejącym w ciemności. Struktura gramatyczna kolejnych wersów jest następująca. Jeśli usuniesz jarzmo, jeśli przestaniesz grozić, jeśli podasz chleb zgłodniałemu, jeśli nakarmisz duszę przygnębioną, to wtedy twe światło zabłyśnie w ciemnościach. Boży lud jest wezwany, by świecić w ciemności, nawet jeśli te ciemności są wielkie, przerażające. I choć pewnie nie rozwiąże się wszystkich problemów świata, nie zaradzi się każdej ludzkiej materialnej czy duchowej biedzie, nie jest to jednak wytłumaczenie, by nic nie robić. Ktoś powiedział kiedyś, że lepiej jest zapalić jedną świecę, niż przeklinać ciemność. Dzieląc się miłosierdziem, którego doświadczyliśmy od Boga, wchodzimy w obietnicę dzisiejszego słowa. Oto światło zabłyśnie w ciemnościach, a ciemność stanie się południem.
Słuchajmy się w tekst drugiego czytania. Będzie to czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, drugi rozdział, wersety od 1 do 5. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże.
Święty Paweł do Koryntu przybywa około roku 50. po opuszczeniu przez niego Aten, co będzie dość istotne w egzegezie dzisiejszego fragmentu. Samo miasto Korynt miało bardzo burzliwą historię. Zburzone przez Rzymian w 146 roku przed naszą erą za karę za powstanie przeciw cesarstwu, przez 100 lat leżało w gruzach. W roku 44 przed Chrystusem na rozkaz Cezara zostaje odbudowane na wzór antycznego miasta rzymskiego pod okiem rzymskich architektów. Od tego czasu miasto rozwija się bardzo dynamicznie. Oprócz rodzimych mieszkańców napływa do niego ludność z wielu zakątków cesarstwa, m.in. z Egiptu, Syrii, Palestyny, Azji Mniejszej, których zachęca możliwość łatwego i szybkiego wzbogacenia się dzięki intensywnej wymianie handlowej, możliwej dzięki istnieniu dwóch portów morskich w mieście. Miasto nabiera charakteru wielokulturowego, kosmopolitycznego, zróżnicowanego również pod względem religijnym, z wielką ilością świątyń, bóstw nie tylko greckich czy rzymskich, ale również fenickich. Miasto słynęło z kultu bogini Afrodyty, której świątynia znajdowała się na szczycie Akropolu. W świątyni tej było zaangażowanych niemal 1000 kapłanek zajmujących się nierządem sakralnym. Święto ku czci bogini, zwane Afrodyzja, znane było na całym obszarze cesarstwa. W mieście rozwija się również silna diaspora żydowska, zasilona wygnańcami żydowskimi wypędzonymi z Rzymu po dekrecie Cezara Klaudiusza z 49 roku naszej ery. Pomiędzy wygnańcami z Rzymu znajduje się żydowskie małżeństwo, Akwila i Pryscylla, którzy przyjmą do swego domu przybyłego do Koryntu Pawła i staną się jednymi z jego najbliższych współpracowników. Dzięki długiemu, półtorarocznemu pobytowi i nauczaniu Pawła w Koryncie rodzi się w mieście pierwsza gmina chrześcijańska, która choć przysparzać będzie apostołowi trosk, a nawet łez, będzie dla niego wspólnotą wyjątkowo ważną, z której będzie dumny przez całe swe życie, nazywać ją będzie nawet pieczęcią swego apostołowania. Do Koryntu Paweł przybywa bezpośrednio z Aten, centrum myśli filozoficznej, życia kulturalnego, sztuki i religii. Znamy doskonale jego wspaniałą przemowę na ateńskim Areopagu, miejscu porównywalnym współcześnie jedynie chyba do Hyde Parku, gdzie głoszone były wszelkie nowe idee i trendy filozoficzne, gdzie przybywali ludzie złaknieni wszelkich nowości, żądni wymiany myśli, dyskusji, otwarci na nowe. Paweł przemawia w sposób piękny, krasomówczy, powołuje się na antyczną poezję, stosuje zabiegi sztuki retoryki. Wszystko to, by w sposób mądry przemówić do mądrych ludzi, do elity intelektualnej starożytnego świata, by posługując się także ludzką mądrością głosić im dobrą nowinę Ewangelii i zmartwychwstanie w Chrystusie. Nie wdając się już w szczegóły, wiemy, jak zakończyła się misja Pawła w Atenach. Gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, czyli o sernie chrześcijańskiej nadziei, spotkał się z drwiną słuchaczy i z obojętnym lekceważeniem. Posłuchamy cię innym razem. Paweł wyciągnął wyjątkową lekcję z pobytu w Atenach. Do Koryntu przybywa już z zupełnie innym nastawieniem, o czym słyszymy w dzisiejszym fragmencie pierwszego listu do Koryntian. Być może jest to reakcja Pawła na ateńskie doświadczenia, a na pewno wskazuje on tutaj na źródło, przyczynę swego apostolskiego sukcesu w Koryncie. Paweł nie przychodzi, by błyszczeć, by popisywać się elokwencją. Nie przychodzi z retorycznymi sztuczkami i mądrością czysto ludzką. Przychodzi ze świadectwem, greckie martyrion. Jest świadkiem Boga, prawdziwości Ewangelii. Życie Pawła jest jednym wielkim świadectwem. Świadectwem słabości i grzeszności ludzkiej oraz mocy, wierności i miłości Boga. Skoro z Niego, niegdyś prześladowcy i bluźniercy, Bóg uczynił narzędzie działania swej łaski, nie tylko darował mu wszystkie winy, całkowicie przemienił jego życie i serce, to również uczynił go najgorliwszym ewangelizatorem w historii Kościoła. Paweł dokonuje świadomej decyzji, mówi: postanowiłem. W centrum swego nauczania stawia osobę Jezusa Chrystusa i Jego krzyż, który choć jest głupstwem dla mądrych Greków, i zgorszeniem dla religijnych Żydów. Dla wierzących jest mocą i mądrością Bożą. Przez krzyż Chrystusa zostaliśmy zbawieni, pojednani z Bogiem. Przez krzyż Chrystusa obficie wylewa się na nas łaska Boga. Czymże jest mądrość ludzka wobec mądrości krzyża, mądrości Bożej? Jak wcześniej w swym liście napisze święty Paweł, skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Paweł nie chce znać oprócz Chrystusa niczego więcej. On wie, że nie potrzebuje już innej mądrości. Chrystus jest dla niego wszystkim. Dla mnie żyć to Chrystus, powie apostoł. Jak Paweł sam przyznaje, przybywa do Koryntu, wielkiego, 600-tysięcznego miasta, miasta bałwochwalstwa i niemoralności, w słabości, w bojaźni, z drżeniem. I to właśnie w Koryncie objawi mu się Chrystus, który pocieszy go i umocni, mówiąc: nie bój się, przemawiaj, a nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt cię nie skrzywdzi. Paweł przemawia inaczej niż w Atenach, inaczej niż antyczni retorzy, którzy uwodzą pięknem wymowy i krasomówczą swadą. On mówi w bojaźni i z drżeniem, ale właśnie w tej jego ludzkiej słabości paradoksalnie objawia się moc Boga. Wiara wzbudzona przez głoszenie apostoła nie opiera się na mądrości ludzkiej, na sile przekonywania słów czy argumentów, ale jest wynikiem działania w sercach i umysłach słuchaczy samego Boga, mocy Jego Ducha. Jest doświadczeniem spotkania z żywym, prawdziwym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Paweł uczy nas dzisiaj, czym jest ewangelizacja. Jest ukazywaniem nie siebie, nie gwiazdorstwem, nie ciągłym, ale ciągłym wskazywaniem na Chrystusa, który jedynie jest Zbawicielem świata, na Jego krzyż, który jest bramą chwały, na Jego śmierć i zmartwychwstanie, które są drogą do życia. Papież Paweł VI, którego cytował nasz święty Jan Paweł II, powiadał, że świat potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli. By głosić Chrystusa, potrzeba niejednokrotnie doświadczenia swojej własnej słabości, by w niej, jak u Pawła Apostoła, mogła objawić się moc Boga.
Wsłuchajmy się w tekst Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 13 do 16. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
Perykopa ewangeliczna, którą słyszymy, jest jakby pomostem pomiędzy zarysowaną w 8 błogosławieństwach przyszłością, a ukazaną później teraźniejszością z jej konkretnymi uwarunkowaniami i obowiązkami. Jezus, używając zaimka wy, kieruje swą mowę do swoich uczniów, nie tylko do wybranych 12, ale jako mistrz i nauczyciel kieruje swe słowa do wszystkich swych uczniów pochodzących ze wszystkich czasów, kultur i języków. Kazanie na górze, którego fragment słyszymy, ma wymiar uniwersalnego nauczania, skierowanego do każdego, kto uwierzył w Chrystusa. Wypowiedź Jezusa składa się wyraźnie z dwóch przypowieści. Pierwszej o soli, drugiej o mieście i świetle oraz z podsumowania. Wy jesteście solą ziemi. Czym jest sól i czym była dla mieszkańców Izraela pierwszego wieku? Przede wszystkim sól to jeden z najbardziej potrzebnych i najcenniejszych towarów, jakich od niepamiętnych czasów używa ludzkość. Sól wykorzystywana jest bardzo powszechnie. Obecnie ma ponad 14 tysięcy zastosowań w przemyśle, gastronomii, życiu codziennym. Nie sposób sobie zatem wyobrazić życia pozbawionego soli. W tradycji biblijnej sól również pełniła wieloraką funkcję. Dodawana była do każdej ofiary składanej w świątyni, symbolizować by tutaj miała ducha ofiary. W tym kontekście chrześcijanina cechować miałby duch ofiarności i służba w tym duchu światu. Prorok Elizeusz w drugiej Księdze Królewskiej za pomocą soli oczyszcza wodę niezdatną do picia. Uczniowie Chrystusa zatem mieliby oczyszczać i czynić zdrowym chory świat. Sól stosowana była do konserwowania pokarmów. Byłaby zatem znakiem czystości i nieskażoności. Zadaniem chrześcijan byłoby więc zachowanie świata od zepsucia. Tradycja rabiniczna z kolei łączy sól z mądrością. Jest symbolem roztropności. Być może w tym znaczeniu jaśniejsze staną się słowa świętego Pawła z listu do Kolosan. Mowa wasza zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. Chrześcijanie mieliby zatem być tymi, którzy niosą światu mądrość, ale mądrość nie z tego świata, ale która swe źródło ma w Bogu. Można by dodać do tego jeszcze odniesienie do księgi Ezdrasza, gdzie sól jest znakiem odpowiedzialności, lojalności i gościnności. Które z tych znaczeń najlepiej odpowiada tekstowi Ewangelii Mateusza? Odpowiedź nie jest łatwa i nie będzie jednoznaczna. Być może już w samym swoim założeniu symbol soli jest wieloznaczny, by pokazać, jak piękne, cenne, ważne, a jednocześnie złożone jest zadanie uczniów Chrystusa w świecie. Najpowszechniej przyjmuje się wersję dotyczącą użycia soli jako przyprawy do pokarmów. Tak jak sól jest niezbędna w procesie gotowania i przygotowywania potraw, tak również niezastąpiona jest rola chrześcijan w świecie. Nie potrzeba wiele soli, by potrawa była smaczna. Więcej, sól staje się niewidoczna i rozpuszcza się, łącząc się z potrawą i nadając jej smak. Podobnie uczniowie Chrystusa, choć może nie stanowią większości w świecie, może nigdy nie będą większością, być może nawet są niezauważeni i nie są z tego świata, są jednak w nim niezbędni Ich rola jest niezastąpiona. Przez swoją obecność, ofiarność, mądrość nie tylko nadają temu światu duchowy smak, ale również w jakiś przedziwny, nadprzyrodzony sposób przyczyniają się do oczyszczania świata i zachowywania go od zła i zepsucia. Co Jezus miał na myśli, mówiąc o soli, która straciła swój smak? Powstaje pytanie, czy sól może przestać być słona? W Izraelu sól pozyskiwana była w dużej mierze z terenów Morza Martwego, gdzie po odparowaniu wody pozostawały oprócz soli również kryształki innego minerału, gipsu, który mylnie mógł być uważany za sól, która straciła swój smak. Co ciekawe, na określenie utracić smak użyte jest greckie słowo moranein, dosłownie stać się niemądrym, zgłupieć, co w stronie biernej tłumaczone jest jako stracić smak. W porównaniu do soli, która straciła smak, jest wielka przestroga. Wydaje się niemożliwym, by sól straciła swe właściwości i przestała być słona. Tak samo wydaje się być czymś absurdalnym, niewiarygodnym, niemożliwym, by ktoś, kto poznał Chrystusa, został Jego uczniem, kiedykolwiek od Niego odszedł, odrzucił Ewangelię i wzgardził darem bycia solą ziemi. Jaki los czeka tych, którzy odrzucą tak wielką miłość? Można jednak być nominalnie chrześcijaninem, ale zagubić gdzieś smak Ewangelii, stać się obojętnym, letnim. Jezus mocno mówi, na nic się to nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie. Świat zlekceważy, upokorzy chrześcijanina, który w swym świadectwie nie jest wyrazisty. Jak mówi Jezus w Apokalipsie, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Druga przypowieść mówi o mieście i świetle. Wy jesteście światłem świata. Jezus chętnie używał barwnych porównań wziętych z codziennego życia mieszkańców Izraela. Ponieważ zmrok zapada w Ziemi Świętej dość wcześnie, w każdym domu używano różnego rodzaju lamp. Biedniejsi używali tanich lampek glinianych, bogatsi lamp wykonanych z brązu czy innych metali. Jako paliwa używano najpowszechniej oliwy, ale także stosowano smołę, naftę czy wosk. By rozświetlić ciemność, wystarczy nawet najmniejsze światełko, najmniejszy płomyczek. Podobnie jest z uczniami Chrystusa. Pośród ciemności świata mają jaśnieć światłem, które pochodzi od ich mistrza i nauczyciela. Celem światła jest rozjaśnienie ciemności. I podobnie jak z solą, której nie potrzeba wiele, by poprawić smak potrawy, tak nawet najmniejsze światełko jest w stanie rozjaśnić największą ciemność. Rolą chrześcijan jest więc świecić, dawać świadectwo, nie ukrywać drogocennego talentu wiary i życia Bożego przed światem. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Jeśli ktoś rzeczywiście idzie za Chrystusem, nie ma możliwości, by nie dokonywała się w nim przemiana, by nie stawał się dla innych rzeczywistym znakiem obecności i działania Boga w świecie. Światło nieustannie palące się w świątyni jerozolimskiej było znakiem przypominającym o obecności Boga. Tak samo chrześcijanie samym swym istnieniem wskazują na Tego, który jest. Te dwa obrazy, dwa porównania do soli i światła, bardzo ze sobą spójne i do siebie podobne, różni jeden aspekt. Sól jest czymś, co działa jakby od wewnątrz. Światło natomiast działa od zewnątrz. I taka podwójna jest również rola chrześcijan w świecie. Nie będąc ze świata jak sól, niezauważeni wnikają w niego i od środka przemieniają go. Ewangelia, Boże życie ma przenikać każdy aspekt ludzkiej egzystencji. Rodzinę, pracę zawodową, instytucje społeczne, polityczne, kulturalne. Niezastąpiona tu jest rola świeckich w Kościele, którzy gdziekolwiek są i czymkolwiek się zajmują, mają tam być solą ziemi. Od wewnątrz przenikać świat duchem Ewangelii, miłości, pojednania, nadziei. Z drugiej strony metafora światła wskazuje, że chrześcijanie na świat oddziaływują również jakby z zewnątrz, będąc znakiem, niejednokrotnie znakiem sprzeciwu, ale zarazem znakiem, który fascynuje i pociąga. Są jak światło, które nieraz może nawet razić oczy, ale nie może pozostać niezauważone. Podsumowaniem, konkluzją tych dwóch krótkich przypowieści jest stwierdzenie Jezusa, że chrześcijanie mają świecić w świecie, przede wszystkim przez czynienie dobra. Dobre uczynki chrześcijan, ich ofiarność, bezwarunkowa, darmowa pomoc, a także świadectwo miłości wzajemnej wskazywać mają na Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i pobudzać ludzi do otwierania się na Jego łaskę i uwielbienie Boga, który godzien jest wszelkiej chwały.
Czas audycji Szukając Słowa Bożego. Dzisiejsze rozważania, które wysłuchaliśmy, przygotował oraz wygłosił ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. Były to rozważania do tekstów Pisma Świętego na piątą niedzielę w ciągu roku. Zapraszam teraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego poprzez refleksję, poprzez też pytania dotyczące konkretnych tekstów biblijnych na tę najbliższą niedzielę. Numery kontaktowe 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Thank you. Audycja Szukając Słowa Bożego. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo, witam, dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Paweł. Ja chciałem zadać pytanie. Mam taki problem, który mnie nurtuje. To prawda nie dotyczy Ewangelii przez chwilę cytowanej, ale Ewangelii Matki Bożej Gromnicznej z ofiarowania Chrystusa w świątyni. Pytałem wielu kapłanów, ale nie potrafili mi odpowiedzieć i wobec tego zwracam się do księdza profesora o pomoc. Mianowicie Ewangelia mówi, że w 40 dniu święta rodzina udała się do świątyni ofiarować małego Chrystusa, spotkała prorokinię Annę i ofiarowano Chrystusa, złożono stosowną ofiarę, po czym udano się do Galilei, do Nazaretu, czyli do jak gdyby miasteczka rodzinnego Chrystusa, Matki Bożej i świętej rodziny Chrystusa. A pytanie moje jest takie, ja widzę sprzeczność pewną w tym sensie, że udanie się do świątyni, rozumiem, jerozolimskiej, byłoby w tym czasie dla Chrystusa czymś takim jak pakowanie się do jaskini 2, ponieważ Herod, jak wiemy, czyhał na życie Chrystusa, dokonał rzezi niewiniątek, ponieważ obawiał się zagrożenia przejęcia tronu. Więc w innej Ewangelii wiemy, że święty Józef po przeżyciu swojego snu udał się do Egiptu, chroniąc świętą rodzinę. I taki powstaje problem w tym momencie i dlatego chciałbym księdza prosić o wyjaśnienie, jak to możliwe, żeby święta rodzina zachowała się w cudzysłowie tak nieracjonalnie, udając się do jaskini lwa, czyli do Heroda, do Jerozolimy, gdzie, jak wiadomo, on czyhał na Chrystusa jako potencjalnego króla Izraela, tak jak on to rozumiał. I takie jest moje pytanie. Nie dotyczy ono bieżącej Ewangelii z góry, przepraszam, że tak trąciłem, ale ponieważ to nurtuje mnie od wielu lat, dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj zadzwonić.
Dziękuję, panie Pawle, za zadane pytanie i pozdrawiamy serdecznie. Pozwólmy odpowiedzieć naszemu dzisiejszemu księdzu doktorowi Markowi.
Pytanie rzeczywiście jest ciekawe i bardzo nurtujące, ale musimy spojrzeć na całe to zagadnienie przez pryzmat tradycji Izraela, przez pryzmat prawa Izraela. Było obowiązkiem każdego ojca, któremu narodzi się pierworodny syn, aby uiścić za niego ofiarę wykupienia. Inaczej dziecię musiałoby zostać w świątyni i być sługą świątyni. Związane to było, wiemy doskonale, z wydarzeniami w Egipcie, gdzie Izrael i pierworodni Izraela zostali uchronieni przed niszczycielem, który zabijał pierworodnych Egipcjan. Widzimy tutaj świętą rodzinę, która przybywa do Jerozolimy i składa ofiarę za wykupienie syna, za wykupienie Jezusa. Jest to ofiara ubogich. Dwa gołąbki. Więc widzimy też tutaj status materialny Bożej rodziny. Czy jest sprzeczność między tradycją o ucieczce do Egiptu i tą perykopą ewangeliczną? Ja myślę, że dałoby się jedno i drugie uzgodnić. Z jednej strony konieczne było złożenie ofiary za Jezusa, bo tak wymagało prawo. A on był tym, który miał wypełnić wszelkie prawo. W nim miało się wypełnić wszelkie prawo, którego nie mogli wypełnić Izraelici, więc to prawo wypełnia się od samego początku. Z drugiej strony ta ucieczka z Betlejem, miasteczka niedalekiego od Jerozolimy, mogła przebiegać właśnie poprzez Jerozolimę. Widzimy tutaj pewien wątek teologiczny, wątek pewnej myśli teologicznej ewangelisty. Na pewno jest tutaj wiele do dalszych badań, do szukania odpowiedzi. I widzimy, że Ewangelia jest miejscami jest trudna i szukamy właściwych rozwiązań. Ale myślę, że dałoby się te dwa teksty po prostu ze sobą uzgodnić. Z jednej strony Józef, który odpowiedzialny za świętą rodzinę, zabiera ją do Egiptu, a z drugiej odpowiedzialny także za przestrzeganie prawa, składa ofiarę za wykupienie Jezusa, który uważany jest za jego pierworodnego syna.
Dziękujemy za przybliżenie nam tej kwestii i zapraszamy kolejną osobę do zabrania głosu na antenie Radia Maria w kwestii niedzielnych czytań. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Renata ze Śląska.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, ja mam do księdza takie osobiste pytanie, a ono dotyczy drugiego czytania. Ale muszę do tego nawiązać. Jak mnie Jezus Chrystus obudził, ożywił, to pracowałam z ludźmi z sekty wolnych chrześcijan. Ja na początku nic nie rozumiałam. Byłam tak przejęta swoją grzesznością, a oni mi opowiedziałam to, a oni mi kazali iść pod krzyż, tam zostawić swoje grzechy, inaczej ukrzyżować Jezusa, uwierzyć w Niego i będziesz zbawiona. Nie mogłam w to uwierzyć. Przecież święty Paweł głosił Jezusa ukrzyżowanego po to, by ludzie się nawrócili, skruszyli, żałowali za swoje grzechy. Ja myślę, że Jezus oczyszcza, uświęca ludzi, tych, którzy go nieświadomie ukrzyżowali. Czy można, jak sekty, świadomie ukrzyżować Jezusa i obarczać go grzechami, jak to robią sekty?
Dziękujemy, Panie Renato. Prosimy.
Ja myślę, że to nie sekty Pana Jezusa obarczyły grzechami, ale grzech jest obecny od samego początku historii zbawienia. No to sam Adam, pierwszy człowiek, zgrzeszył i wykopał przepaść między świętym Bogiem a człowiekiem, który przestał być święty. Oczywiście my patrzymy na zagadnienie zbawienia, patrzymy w sposób może bardziej złożony. Żyjemy w Kościele katolickim, który oprócz Ewangelii ma także sakramenty, które stają się i są dla nas kanałem przepływania łaski, także kanałem przepływania zbawienia. Ale trochę racji w tym jest, gdy przychodzimy pod krzyż Chrystusa, gdy stajemy być może, patrząc z naszej perspektywy, pod kratkami konfesjonału, gdy wyznajemy nasze grzechy, składamy je wszystkie na Tego, który wziął wszystkie grzechy na siebie. Oto Chrystus jest nie tylko znakiem dla świata, ale On jest tym, który wziął na siebie, jak mówi prorok Izajasz, wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze grzechy. On jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. I tylko dzięki Jego ofierze, dzięki Jego krwi, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu mamy zbawienie. Dlatego dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy w Kościele. Dziękujmy Bogu za to, że mamy sakramenty, które są tymi kanałami działania łaski Bożej, ale także stawajmy wobec tej tajemnicy Krzyża Chrystusa, w którym Bóg pojednał świat ze sobą, w którym my jesteśmy z Nim pojednani.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryka z Krakowa. Mnie się wydaje, że święty Józef z Matką Boską i Dzieciątkiem z Egiptu przybyli, wrócili z powrotem dopiero po jakimś dłuższym czasie, że Jezus nie był wtedy niemowlątkiem, tylko już był troszkę podrośnięty, bo pan święty Józef był rozsądnym człowiekiem i on się orientował, co się tam dzieje, a Egipt z Judeą i z państwami, z państwami żydowskimi był w ciągłym kontakcie, choćby i handlowym. Więc oni przybyli, kiedy już był starszy i przybyli wtedy, kiedy już Heroda nie było, bo nie narażaliby swojego dziecka. I wprawdzie nasza znajomość Biblii, przynajmniej moja, nie jest perfekcyjna, powinna być lepsza, ale nigdy dla mnie nie było w sprzeczności, dlaczego. I w ogóle święty Józef był wspaniałym, inteligentnym człowiekiem. A jeżeli chodzi o ten zwyczaj przybywania do świątyni z dzieckiem, czy też samotnej matki, to on trwał bardzo długo. Ja pamiętam z dzieciństwa, że jeszcze panie, które miały małe dziecko, przychodziły na tak zwany wywód. Wtedy modlono się nad nimi o błogosławieństwo dla nich i dla dziecka. Mogły przychodzić z dzieckiem, a dziecko było maleńkie, a matka chciała wcześniej przybyć, to wcześniej szło. A zanim przyszła na taki tak zwany wywód, to ona nie powinna była opuszczać domu rodzinnego. Żeby iść między ludzi, to trzeba było najpierw pokazać się w świątyni. A oni w tym Egipcie nie mieli możliwości takich. Jeśli można prosić o słowo wyjaśnienia. Bardzo dziękuję.
Prosimy. Pani Henryko, dziękujemy również.
Historia mówi nam, że Herod Wielki umiera w 4 roku przed naszą erą. Według rachuby narodzenia Chrystusa, on narodził się około 6-7 roku przed naszą erą, czyli przebywałby w Egipcie około 3 lat. W przeszłości tutaj nie ma tu absolutnie żadnej. Ewangelie mówią nam, że Józef z świętą rodziną wraca do Nazaretu po śmierci Heroda. Więc około 4 roku przed naszą erą. Więc w Egipcie przebywaliby dość długi czas. 3, może nawet 4 lata. Więc już to dziecię byłoby dość duże. Pamiętajmy o tym, że w Izraelu bardzo wcześnie rozpoczynano edukację młodego człowieka. Gdy już miał 5 lat, rozpoczynano młodego chłopca uczyć prawa Bożego, uczyć Tory. A to prawda, że ten obrzęd wywodu bardzo długo był zachowywany. Właśnie on jest jakimś odbiciem tej perykopy ewangelicznej z poprzedniej, ze święta ofiarowania Chrystusa. Oto słyszymy tam, że Maryja, gdy wypełniły się dni jej oczyszczenia, jakby akcent położony był na Maryję. Oczywiście Maryja nie potrzebuje żadnego oczyszczenia, ona jest bez grzechu poczęta, ale ten zwyczaj przynoszenia dziecka do kościoła i też błogosławieństwa matki był bardzo długo w kościele zachowywany. Ostatnio raczej niespotykany, a może byłoby to też i wskazane, by na początku swej drogi rodzicielskiej, by rodzice także prosili Pana Boga o błogosławieństwo na trud wychowania swego dziecka.
I zapraszam kolejną osobę, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krzysztof z Krakowa. Ja tylko kilka zdań odnośnie wyjaśnienia kwestii poruszonej przez pierwszego słuchacza, to znaczy odnośnie ofiarowania i Heroda i Epifanii. Po prostu ofiarowanie było 40 dni po narodzeniu Chrystusa, prawda? Halo?
Tak, dokładnie tak. Tak mówi prawo żydowskie.
A Herod kazałby mordować wszystkich chłopców w wieku do 2 lat. Czyli po prostu Epifania była po ofiarowaniu, kiedy Chrystus najprawdopodobniej miał parę miesięcy, może nawet ponad rok. I ucieczka do Egiptu nastąpiła już po ofiarowaniu. Kilka miesięcy później. Wyjaśnienie jest bardzo proste.
To jest chyba jedyne wyjaśnienie, które sprawia, że te dwa teksty nie są ze sobą w jakiejś kontrowersji. Także ja...
Tak, no po prostu wydaje mi się, że po prostu mamy troszkę inaczej ułożony rok liturgiczny i przez to ludziom się troszkę myli. Po prostu najpierw mamy święto Epifanii 6 stycznia, a potem mamy ofiarowanie No tak jest po prostu ułożony rok liturgiczny.
Dziękujemy. Halo. Dziękujemy pani Krzysztofie. Czy jeszcze jakaś kwestia do poruszenia?
Dziękujemy. No nie, no to wszystko.
To dobrze. To pięknie, że jest.
No wyjaśnienie jest bardziej proste niż czasem się wydaje.
Mhm. Dziękujemy. Szczęść Boże. Trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja. Rozważamy teksty, które przewidziane są na najbliższą niedzielę. Zapraszamy radiosłuchaczy również do współtworzenia tego czasu poprzez refleksję, poprzez pytanie, poprzez dzielenie się również swoim doświadczeniem spotkania z tym konkretnym słowem. Teraz zapraszam na chwilę przerwy, a po niej powracamy, aby kontynuować naszą refleksję nad Słowem Bożym.
Spoglądamy wciąż i poznajemy Go dotykiem naszych rąk. Ten, który dźwiękiem w uszach naszych jest, ten spotykany wciąż w głębi naszych serc, jest tym, którego dziś głosimy Wam. Majestat Jego lśni pośród nas na ziemi też.
Tak wielu w świecie tym zapadło w sen, a innych dręczy mrok, co nie kończy się. Niech bracia wstaną wezwać z głębi ich, niech siostry dadzą dłoń, by uzdrowić ich. Powstańmy razem, chociaż burza grzmi, i pośród nocy tej patrzmy na wstający dzień.
Światło dla świata, ziemi tej sól, rozproszmy ciemności, miłość drogą jest.
Tak wielu czuje, że odnaleźć czas, wartość i prawdziwy sens życia swego gdzieś, by dobro w sercach swoich mogli nieść. Zrozumieć muszą, że w cierpieniu znajdą sens. Być może dziś usłyszą naszą wieść i przez łamany chleb ujrzą też, czym miłość jest.
To światło dla świata, ziemi tej sól, rozproszmy ciemności, a miłość drogą jest. To światłem dla świata pragniemy my świecić jasnością.
Smak, a światło skryte gdzieś nieprzydatne jest. Niech w duszach, sercach, myślach łaska trwa. Duch Święty mocą swą wciąż obdarza nas. Niech prawda zawsze towarzyszy nam. Miłość będzie z nas
18 minut po godzinie 19 w Radiu Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Dariusz Zamościa.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora. Tak chciałem właśnie nawiązać do tych czytań, chociaż ich nie czytałem, ale bardzo uważnie się wsłuchiwałem i mi się przypomniały takie słowa, prawda, czym jest post. Bóg uczy, że post to nie jest tylko tam, prawda, niejedzenie, stronienie od posiłku, bo to jest znacznie coś więcej. Post jest łamaniem, prawda, nie dość, że nie pokazywaniem szyderczo palcem, prawda, ale łamaniem wszelkiego jarzma, łamaniem wszelkiej nieprawości. I jeżeli chrześcijanin, tak mi się wydaje, ma być, prawda, tym solą ziemi, to my musimy wiedzieć, że chrześcijanin, jeśli jest solą ziemi, to jest zawsze uczniem Jezusa, który, prawda, którego my, no po prostu jesteśmy Chrystusowi i to właśnie jakby nie jesteśmy sobą, jakby sobą, prawda, uświęceni, nie sobą osoleni, ale właśnie jesteśmy Chrystusowi, więc jesteśmy solą ziemi i właśnie ta nauka świętego Pawła mówi, że moja nauka nie jest w mądrości słowa, ale w mądrości tego ludzkiego słowa, ale w mądrości ducha. A jeśli mamy być światłością świata, to też nie swoją światłością. Tą światłością jest Chrystus zmartwychwstały i jeżeli miasto położone, prawda, na górze nie schowa się, to wiemy, że Chrystus zmartwychwstały też się nie chowa, prawda? On jest zauważalny w dzisiejszym świecie. Zresztą o Chrystusie się mówi, gdy mu wszystko będzie poddane, prawda? Już, gdy mu wszystko będzie poddane, podda temu, który mu wszystko poznał. Także światłość świata też może być zapowiedzią nowego Jeruzalem. Tak mi się wydaje, więc znajomością jakby Boga, prawda? Z przybliżeniem się do Boga. Więc jeżeli jakikolwiek post, to post w duchu, jeżeli no też i prawda, i też na świecie, bo nie możemy wszystkiego, co nam świat poddaje, prawda? Mamy być właśnie tą solą ziemi. A jeżeli światło świata, to światłością samego Boga, także tutaj nie jest to łatwe, ale jest możliwe, bo Bóg jest miłosierny, prawda? Ze względu na miłość Boga te słowa są prawdziwe, prawda? Zresztą Jezus Chrystus jest dobrym nauczycielem, chociaż o sobie mówił, nikt nie jest dobry, tylko Bóg Ojciec w niebie, ale jest dobrym nauczycielem i właśnie zawsze będzie wskazywał na swojego Ojca i gdyż jest posłuszny Ojcu i my tacy mamy być, jeśli tylko jesteśmy Jego uczniami, to dalej nam pokaże drogę, prawda, żebyśmy byli tym miastem na górze, czyli zapowiedzią tej świętości. Tak mi się wydaje. Tutaj bym prosił księdza profesora też o dopowiedzenie, bo się nie da wszystkiego powiedzieć, ale są różne sposoby myślenia z różnych punktów widzenia, prawda, bo Ewangelia nie jest płytka, jest bardzo szeroka, także można spojrzeć na ze wszystkich stron i z różnych poziomów, z różnych głębi, szerokości, głębokości, także chciałbym, żeby ksiądz profesor jeszcze dopowiedział, bo nie wszystko przecież wiemy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również.
Wszystko to wie jedynie Pan Bóg. A skąd ten post w dzisiejszych czytaniach? On w ogóle w tych czytaniach nie występuje. Ale gdybyśmy zajrzeli do księgi proroka Izajasza i cofnęli się 2-3 wersety wcześniej, zobaczymy, że ten tekst, który dzisiaj słyszymy, jest wypowiedziany właśnie w kontekście postu. Postu, który wybiera Pan Bóg. Jak słyszeliśmy, Izrael pościł, a Bóg go wydawało się, że nie wysłuchiwał. Dlaczego? Bo źle pościł. Bo pościł po to, aby udowodnić sobie czy Panu Bogu, jaki on jest dobry i sprawiedliwy. A ten post miał prowadzić do zupełnie czegoś innego. Do przemiany serca, do otworzenia się na działanie Pana Boga i także do przemiany wewnętrznej człowieka, by mógł, jak Bóg, być dobry. By mógł się dzielić chlebem z głodnym, by mógł wprowadzać w dom biednych tułaczy. To też jest kontekst naszej współczesności, trudnych wyborów, które musimy podejmować, które podejmuje także Europa odnośnie tułaczy współczesności, tych nagich, których też spotykamy na naszych ulicach, wszystkich bezdomnych, których mijamy, by nie mijać ich, jakby nie zauważając ich, ale próbując na ile to możliwe swoją postawą, swoją miłością, swoją otwartością wspierać tych, którzy działają na rzecz budowania dobra, sprawiedliwości, lepszego świata.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać za te wyjaśnienia, tutaj w pierwszym czytaniu nakarmisz duszę przygnębioną. No więc ktoś przygnębiony, ale w ogóle ten, kto nie zna Chrystusa, to jest przygnębienie, prawda? Bo nie wie, jakie cele. Więc należy do Legionu Maryi, my robimy taką ewangelizację uliczną. Jedziemy tam, gdzie się ludzie nie spieszą, do parków czy gdzieś na dworce i tam można z ludźmi spokojnie rozmawiać. Więc co do wietrzenia soli, to właśnie u nas nie wietrzeje, ale w klimacie gorącym jest lateryzacja, czyli rozkład soli. Także to może być, tam właśnie się sól może rozłożyć. I jeszcze jedno zdanie tylko, co to pan Paweł poruszył, mianowicie, jak przyszli, w pierwszym dniu złożyli pokłon pastuszkowie, a jak przyszli królowie, to już powiedziane, że do domu przyszli. Czyli albo Józef Cieślak budował dom, albo wynajął dom. I to było co najmniej pół roku właśnie, więc także nie ma kwestii. Przyszli do Betlejem jeszcze przed królami, a później dopiero i uciekali do Egiptu już po wizycie królów, czyli faktycznie jak już dziecko było kilkumiesięczne. Wszystkiego dobrego z Bogiem, z Maryją.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Rzeczywiście przygnębione dusze trzeba karmić. Tym pokarmem jest sam Jezus Chrystus, On, który jest chlebem życia. I wielkie Bóg zapłać za to świadectwo. Świadectwo odwagi wychodzenia z Ewangelią do ludzi. To, o czym mówi papież Franciszek, że trzeba wyjść z kościoła, trzeba pójść do tych, którzy już do kościoła nie przychodzą, by im, tym zagubionym, tym przygnębionym, tym, którzy doświadczają ciemności, objawiać światło. Światło, którym jest sam Chrystus, bo to On jest jedynym, który rozjaśnia ciemności świata i może przynieść nadzieję, nawet tam, gdzie tej nadziei wydaje się, że całkowicie brakuje.
Dziękujemy serdecznie za te wyjaśnienia, za dzisiejsze rozważania. Naszym prelegentem, który dzisiaj przygotował przede wszystkim i przedstawił rozważania do czytań związanych z najbliższą niedzielą, to już piąta niedziela w ciągu roku, był ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. Serca dziękujemy. Mam nadzieję, że to rozważanie wielu spośród naszych słuchaczy przybliżyło do poznania tego słowa, do tego, żeby to słowo bardziej stało się ich słowem i aby tym słowem też starać się żyć pośród swojej codzienności.
Bóg zapłać za to wspólne spotkanie, pochylenie się nad Słowem Chrystusa. Chciałbym zakończyć cytatem z Ojca Świętego Jana Pawła II, który w swojej mowie do młodych wystosował takie słowa. Drodzy młodzi, dobrze rozumiecie, że solą ziemi czy światłem świata można być tylko wtedy, gdy się dąży do świętości. Bardzo pragnę, aby w waszym życiu nigdy nie zabrakło tego wzniosłego ideału duchowego. Ludzkość trzeciego tysiąclecia potrzebuje młodych, silnych wiarą i wielkodusznie służących braciom. Potrzebuje młodych zakochanych w Chrystusie i w Jego Ewangelii. Kościół wskazuje nam przykład licznych waszych rówieśników, którzy w najróżniejszych sytuacjach, także i w naszych czasach, potrafią realizować powołanie otrzymane przez każdego ochrzczonego. Wskazuje nam drogę modlitwy i ufnego uciekania się do Bożej pomocy oraz do macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi. Niech tam te dzisiejsze czytania pomogą być może bardziej świadomymi tego, kim jesteśmy. Tego daru, który został w nas złożony. To, że mamy być dla innych znakiem tego, że istnieje Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest samym dobrem.